specjalnie nie mówię o złych emocjach. Takich nie ma. Wszystkie emocje z moralnego punktu widzenia są naturalne, powiedział kiedyś ksiądz Piotr Pawlukiewicz, legenda polskiego kaznodziejstwa, choć fizycznie nieobecny, wciąż czytany. Pawlukiewicz na te trudne czasy? Może warto spróbować. Mamy czas do 22. Anna Łoś. W Duchowym Kole Kultury spotkanie z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem. Właśnie ukazała się jego nowa książka, a ja chciałabym Państwu przypomnieć fragmenty audycji archiwalnej. Ten charakterystyczny głos, złamany już chorobą, wciąż daje nadzieję.
Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.
Są tacy kaznodzieje, którzy budzą podziw, a może nawet zazdrość wśród księży. Czy spotkał się ksiądz z takim zjawiskiem?
Pewnie są tacy, którzy zazdroszczą i są tacy, którzy nie zazdroszczą. Procentów nie podam. Badań nie prowadziłem, nie słyszałem o takowych. Ale zapewne jest to pewna rywalizacja. W każdej innej pracy, w każdym innym zawodzie posłudzę. No myślę, że owocem dobrego kazania jest ilość kiwnięć głową na minutę wiernych. Żartuję to oczywiście. Chociaż tak bywa nieraz, że widzę, jak kiwa głową dziadek, kiwa głową syn i kiwa głową wnuczek, to wtedy no, jestem zadowolony, że tak trafiam do wszystkich. Może być miernikiem świadectwa o niewypaleniu kazania, kiedy ludzie marszczą brwi i kiwają na nie, że się nie... Ale to nie znaczy, że to złe kazanie, bo jak Pan Jezus mówił kazania, to też niektórzy marszczyli brwi i kiwali na nie. Zaczynają patrzeć na zegarek, to jest oznaka. Natomiast jeśli patrzą na księdza, to jeszcze nie jest źle. Kogo lubię słuchać? A to ścisła czołówka. Ksiądz Grzywocz niestety nowych nam może już nie dostarczy, ale był rewelacyjny, jego słowo jest bardzo żywe. No oczywiście ksiądz Polanowski, ojciec Polanowski, no oczywiście Marek Dziewiecki, no, Szustak. Możemy się kłócić, sprzeczać, ale jest to gość.
Jest ksiądz jednym z kapłanów, na którego konferencje czy rekolekcje przychodzą tłumy, żeby posłuchać, żeby się czegoś dowiedzieć, nauczyć. Czy istnieje jakiś przepis na dobre nauczanie?
Się bierze Pismo Święte, się czyta, się myśli, się prosi Pana Boga, żeby trochę odpowiedział, się mówi, się wraca do domu. Chociaż są nieraz takie homilie, że nie ma za dużo co myśleć. To ksiądz Maliński słynął z tych homilii krakowskich. Pożyczyłeś, nie oddałeś, ukradłeś. No i dreszcze przechodziły wszystkim tym, którzy przytrzymali książkę u siebie. Ale powinna być przemyślana, chociaż to nie wystarczy. Jak jest przeżyta, jak ja coś przeżywałem, coś wiem z doświadczeniu tego, że to się mówi rzeczywiście jakoś jeszcze swobodniej. Ale kiedy to jest tylko teoria przemyślana, to też może być, nie wszystkiego człowiek doświadczy w życiu. Nie każdy będzie chorował, nie każdy będzie wygrywał milion w totolotka. Ale przemyślana powinna być. Przyzwoitości i uczciwości wobec ludzi, których trzeba szanować. Proszę Państwa, taka refleksja z koncertów bluesowych. King James, król gitary. Nasi europejscy muzycy, jakieś adidaski, jakieś tam jeansy, król gitary, wywastowane buty lakierki, mucha pod tym i kolorowy oczywiście jakiś dużurek. I ja czułem się, może że śmiesznie wyglądało to ubranie dla nas Europejczyków, ale ja się czułem uszanowany przez niego. On się ubrał elegancko na koncert, a nasi muzycy to tak po swojemu. No ale to jest, ja uważam, że ludzi trzeba szanować. Byłem na koncercie, nie powiem jakiego zespołu polskiego i było pół sali kongresowej. I widać było, jak ten zespół chce odwalić ten koncert, żeby mieć tego z głowy, bo pół sali ich nie satysfakcjonowało. Natomiast przyjechał Rick Wakeman, muzyk angielski, miał też pół sali i dał z siebie tak, że po prostu się z niego potlał. Tak dał czadu ostro ze swoim synem, nawiasem mówiąc. Nawet jak syna. Ksiądz Federowicz, jak widział siostrę zakonną w kościele w Laskach, w Izabelinie, to podchodził, pytał, czy życzy sobie siostra kazania jakieś, czy konferencje? No, do usług w tej branży, więc... To jest szacunek dla ludzi.
Czy istotą każdego kazania jest Pismo Święte?
No bez tego nie zrozumiemy, bo to jest światło. To dlatego Pan Bóg wybrał czterech ewangelistów, jakby chciał wybrać cztery kamery ujęcia. Z jednej kamery jest trudno zrobić ciekawy film, jednak cztery kamery to jest coś podstawowego. I to są cztery kamery i światło Ducha Świętego i wtedy możemy mówić o odczytywaniu treści biblijnych. A i bez tego będziemy tylko fantazjować sobie, sklejać poszczególne zdania, a Judasz poszedł i powiesił cię, ty i czyń to podobnie idź. Więc to będą tylko zabawy. Natomiast w Ewangelii trzeba się z nią zderzyć. To będzie niekiedy trzęsienie ziemi. Ja pamiętam taki wypadek, ja lubię, proszę Państwa, przykłady, więc jeśli będę te bajeczki opowiadał. Byłem z rodzicami w Wildze, na wczasach miałem 10 lat i bawiliśmy się wieczorem w berka. I ja biegłem na oślep w ciemności i nie zauważyłem siatki rozpiętej jako granicy tej. I chciałem powiedzieć, całym swoim jestestwem walnąłem w tą siatkę i całym moim jestestwem odleciałem do tyłu. Dla mnie to był moment nawrócenia jakiegoś, że ja to przeżyłem w ogóle. Ale właśnie to jest to, że nieraz biegniemy sobie swobodnie i nie zauważamy siatki, bo ona jest niewidoczna. Teraz się te ptaszki nakleja na szybach, żeby ptaki się nie pozabijały o szkło. Ale właśnie nieraz biegnie i sam jestestwem, jak go odrzuci do tyłu, bo zrozumie, że biegł fatalnie, źle biegł, nie w tym kierunku. I Pan Bóg musi taką siatkę nam rozpiąć.
Wstań, albo będziesz świętym, albo będziesz nikim. To tytuł książki księdza autorstwa. Każdy z nas chciałby być kimś.
Jest w Piśmie Świętym ta historia Debory Baraka, jak to jeden z wielkich wojowników kryje się w namiocie, kobieta kryje go w swoim namiocie. I on mówi, gdyby tu przybiegli ci moi wrogowie i mnie szukali, to powiedz, że mnie tu nie ma. I to jest oznaka, że człowiek, który ucieka, który się cofa, jest nikim. Ona nie kłamie, mówiąc, że tu nikogo nie ma. Bo tam się śpi taki facet, ale to jest nikt. Nikogo tutaj nie ma. Dzisiaj ludzie zapominają, kim są, kim powinni być. Są jak baloniki, które zmieniają kolory w jednym ułamku sekundy na inne kolory. Dostarają się do innej tonacji. A człowiek, który jest, jest. Tak jak w kawale ludzie zatrzymali się przed kościołem i komentują osobę nowego proboszcza. A jeszcze idzie stary proboszcz. I mówią do tego nowego, ach, ten stary proboszcz, to był jednak proboszcz. Z tym szacunkiem za księdza, ale to był to. A on tak przyzwyczaił się, mówi, co, taki duszpasterz? Nie za bardzo duszpasterz. Może budowniczy, on nie miał do tego pojęcia. A z dziećmi pracował? Nie, dzieci się go bały. No to co on był taki, że był księdza? On jak szedł, to szedł. Proszę Państwa, są ludzie, są kobiety, przy których nie powie się kawał brzydkiego. A są kobiety, które bardzo łatwo można przy nich opowiadać brzydkie kawały i one się będą w niebo wzięte. Są ludzie, którzy mają taki styl, że jak spojrzą, to wystarczy, nie trzeba więcej. A są takie, że mogą krzyczeć, tupać i nikt ich nie będzie słuchał. To jest to, być kimś. Dla nas oczywiście wzorem mierności to być podobny do Chrystusa. Chrystus jest miernikiem wartości człowieczeństwa. Każdy człowiek został zrodzony z Niego. I każdy człowiek będzie do Niego podobny, kiedy będzie spełniał Jego przykazania. I wtedy się kimś, jak Jezus powiedział, kogo szukacie. Jezusa z Nazaretu, ja jestem. I czterech facetów się przewróciło. To jaką to ja jestem musiał mówić, to sobie możemy tylko pomarzyć, bo sprzętu jeszcze nie było wtedy.
A jaka jest recepta na świętość?
Kiedyś jeden z zakonników po konferencji świętego Maksymiliana Kolbe w Niepokalanowie powiedział, ojcze, jak trudno jest zostać świętym, ile to trzeba się natrudzić? A Maksymilian powiedział spokojnie, mój drogi, trudno to jest zostać grzesznikiem. Ile to się trzeba natrudzić, żeby nagrzeszyć, namęczyć się. Bo święty, owszem, ma przeszkody, ale on frunie. A ten ma 10 kilo ołowiu przy nogach, macha tymi skrzydłami i nie może się oderwać od ziemi. I to jest prawda. Proszę Państwa, pracowałem kiedyś na parafii, w której były siostry zakonne. To naprawdę nie były płytkie dziewczyny, ale one co dzień się śmiały. One się modliły, one żyły w ubóstwie, widziałem ten ich styl życia. One służyły ludziom. Cały dzień się radowały. My też mówimy, kurczę, ale no badziewie, no to idź komuś pomóc coś. Nie chce mi się. Świętym się zostaje z rozpędu. Jak Bozowski, ksiądz Bozowski, jak przyszedł do domu i został złodzieja, mówi, ale się kiepsko trafił, u mnie nie ma co ukraść. Mam kalesony nowe, no może się zainteresują. Ale był spokojny, bo nie dużo miał. Był spokojny, bo żył w prawdziwym ubóstwie. Był spokojny, bo cały jego majątek to było tam, u Boga w niebie, u Boga. Gdzie masz pieniądze? U Boga. Tam mam pieniądze. Tam mam majątek. Święty to nie jest bułka z masłem. To jest razowiec z twardym, suchym chlebem. Święty to jest, który miesza, który niepokoi. Dlatego rodzina zaraz wysłała delegację, żeby uciszyć Jezusa. Żeby go uciszyć. I Jan Paweł II też się nie wszystkim podoba. To jest dobre, że ludzie mówią, Jan Paweł II, jaki mądry, jaki głęboki. A co sądzisz o nauce Jana Pawła II dotyczącej aborcji? Pomylił się. A klonowania? Ojej, bredził głupoty. A pieniędzy? Nie, no sam helikopterem latał. To przecież to jest nie do przyjęcia. Jezusa tolerujemy, bo tak nam każą, ale gdybyśmy mieli naprawdę możliwość wyboru pokierowania jego losem, to wielu by go przyhamowało już wcześniej.
To wyjątkowe wydanie Duchowego Koła Kultury, którego głównym bohaterem jest ksiądz Piotr Pawlukiewicz, jeden z najsłynniejszych polskich kaznodziejów. Posłuchajmy archiwalnej audycji. Jak rozumieć Kościół?
Fatalnym błędem jest pojmowanie Kościoła jako właśnie wspólnoty ludzi bezbłędnych. Ludzi, którzy zdają sobie ze wszystkim radę, dają sobie radę na piątkę. Tak nie jest. Kościół, jak już tu padło te słowa, jest szpitalem, jest dla grzesznych. I myślę, że no to jest właśnie ten początek, ta niemoc, poczucie niemocy. Kto to są... Podaję przykład Piotra. Co Piotr umiał zrobić i co zrobił? Nic nie umiał, nic nie zrobił. Jedno umiał, wracać. A to jest trudna rzecz, bo wielu ludzi mówi, po co już chodzę do konfesjonału już tyle razy z tym samym, no przecież wiadomo, że nie powstanę. Proszę Państwa, kto z Was powie, nigdy nie pokłócę się z żoną, nigdy nie będę miał konfliktu z synem, z córką. Będzie, no to po co się spowiadać? Ja lubię przykłady, niekiedy są tak proste, banalne, że aż może wstyd je mówić dorosłemu człowiekowi. Mnie kiedyś zapytałem spowiednika w seminarium o to, po co się spowiadać, skoro ja i tak będę grzeszył. On odpowiedział krótko, po co bierzesz koszulę? Przecież ona będzie brudna niedługo i będzie brzydko pachniała. Po to piorę, żeby jak w różnych obrazach nie stała się zbroją ze stali, moja koszula. Po to sprzątam, żeby nie zrobić błota u siebie w warstwie kurzu, którą łatwo będzie sprzątnąć. Po to to się łamiemy, kruszymy, żeby nie zesztywniało, żeby było elastyczne. I po to wchodzimy do konfesjonału, żeby nie po to, żeby zadeklarować swoją bezbłędność i nieumylność, ale żeby przychodzić i złamać coś, co może się stać twarde jak kraty więzienia. To złamać to, jakoś ciągle mieć na tym panowanie, żeby to nie zapanowało nade mną. Pan Bóg lubi dyskrecję. Kiedy chcesz się modlić, zamknij się w izdebce. Kiedy chcesz się nawrócić, nie trąb po tym wszystkim. My rzeczywiście szukamy tej spektularności. Ja z takim rozbawieniem nieraz słucham ludzi, którzy powracają z wakacji i mówią, jak mantrę powtarzają co roku, byłem gdzieś tam na wakacjach, tu i tu. Fantastycznych ludzi poznałem i fantastycznie żeśmy się zaprzyjaźnili. Ja już mam prawie 60 lat życia i mogę przyjaciół policzyć na palcach jednej ręki, ale to jest mój skarb życiowy, wiecie, tacy, którzy pójdą za mną w ogień. Ale my tęsknimy za tym, żeby poznam fantastycznych ludzi i fantastycznie się z nimi zaprzyjaźnię. Da Pan Bóg, da taką łaskę, to cześć mu i chwała, ale to raczej rzadkie zjawisko. Chrześcijaństwo to jest coś codzienne, to są drobiazgi. Ktoś powiedział, co to jest rodzina? Małżeństwo szczęśliwe? Małżeństwo szczęśliwe jest to związek dwóch osób nieustannie przepraszających się. Kiedyś w klasztorze zapytali przełożonego, co wy robicie w tym, jest was 30 mnichów, co wy robicie? A przepraszamy się bez przerwy. To jest droga do drugiego człowieka. Pokora, jeszcze raz pokora. I bez spektakularnych fajerwerków, po prostu zwyczajnie na co dzień. Nasza świętość składa się z dobrego słowa, z gestu, z przełamanego chleba. To jest najpiękniejsza świętość, jaka się Panu Bogu podoba. Oczywiście on to ożywia i koloruje, kiedy przychodzą Wigilia, kiedy przychodzą imieniny, czyjeś, kiedy przychodzi jubileusz, wtedy się całujemy, ściskamy, łezkę dyskretnie ocieramy. Ale chrześcijaństwo to jest szara robota. No przede wszystkim cierpliwość. Tu spotkałem się z siostrą zakonną, która mówi, miesiąc jestem w klasztorze i jeszcze nie umiem się modlić. Ja mówię, gratuluję, jestem księdzem 20 parę lat, a też nie umiem się jeszcze modlić. Cierpliwość, tak, on uczy nas cierpliwości. Maryja, teologowie mówią, największą rzeczą, którą ona dokonała, to była próba wiary i tego, że ona była cierpliwa i oczekiwanie nie złamało jej nadziei, jej postrzegania swojego powołania. Ona była rzeczywiście cierpliwa. Jan już nauczał, miał uczniów, a Jezus jeszcze chodził do pracy z Józefem. Znaczy z Józefem to chyba nie, ale pracował jako cieśla. I to było wielkie, że ona wyczekała aż do Kany Galilejskiej, kiedy Jezus objawił swoją chwałę. No niektórzy czekają na dobry program w telewizji i na suto zastawiony stół, chociaż ten stół jest teraz coraz bardziej bogato zastawiony i nawet ta radość ze wspólnych spożywania posiłków się wyczerpała. Ludzie czekają na, mi się wydaje, na światło, na odpowiedzi na swoje pytania, bo tych pytań się mnoży coraz więcej, dotyczących świata, człowieka, jego tajemnicy. Ludzie oczekiwali często, że jeśli będzie poprawa dobrobytu, jeśli będzie poprawa takiego stanu posiadania, ktoś powiedział, że w Polsce obowiązuje jedna ideologia powszechnie, materializm praktyczny. A ludzie w tym wchodzą po uszy i się wcale lepiej nie czują. I przychodzą z pytaniami do Pana Boga i Pan Bóg daje im światło. Światło, które kojarzy się nam z czymś dobrym, coś, co nam oświetla drogę, co daje nam ciepło, ale światło, które jest tyle niebezpieczne, bo ono może być światłem, które zaciemnia. Kiedyś jechałem tramwajem koło Arkadii w Warszawie i chłopak wziął dziewczynę na kolana i zeszło mu na takie optyczne komplementy. Mój ty promyczku, moje ty słoneczko, mój ty, moje ty sieczuszko, a ona mówi, nie ściemniaj. I to była genialna odpowiedź. Proszę zwrócić uwagę, że w naszej rzeczywistości robi się coraz bardziej kolorowo. Wystawy, samochody, stroje ludzi i to wszystko ściemnia. Niekiedy człowiek, który żyje gdzieś tam w odosobnieniu, w małej wiosce, będzie miał więcej przemyśleń, więcej światła niż ten, który żyje w jakiejś wielkiej aglomeracji. Dostać światło, które rozjaśnia, a nie światło, które fałszuje. Chciałem powiedzieć Panu Bogu, Panie Boże, Ty mówisz, że ja mogę być święty. Ciągle mi to przypominasz przez naukę Kościoła, przez spowiednika. Nie mam pojęcia, jak Ty to zrobisz, ale parę rzeczy żeś już w takim życiu zrobił, że ja nie wierzyłem, że to jest możliwe do zrobienia. Pan Bóg ma rozwiązania często totalnie zaskakujące nas. Totalnie my sobie inaczej to wyobrażaliśmy. Że to pójdzie inną drogą, że to pójdzie tak, jak ja sobie marzyłem, że będę coraz bardziej zdrowy, coraz silniejszy, coraz bardziej wykształcony, a tu nagle zakręt i leżę w rowie. Takiej drogi do świętości nikt sobie chyba nie wyobrażał. Mnie fascynują rozwiązania Boga, których nie oczekujemy. Przepraszam, anegdotka, małżeństwo 60 lat, my już żyją na ziemi, 30 lat są ze sobą, anioł przychodzi, pięknie żyjecie, dostaniecie nagrodę. Co pani sobie życzy? Podróż dookoła świata. Proszę bardzo, to bilety i rezerwacje. Dla pana też już mam, a ja nie chcę podróży dookoła świata. Co pan chce? Chcę mieć żonę 30 lat młodszą. Anioł go dotknął i facet miał 90 lat. Spełniło się to. Pan Bóg nam obieca, że się spełni, chociaż to będzie inaczej. Oni wszyscy oczekiwali, że on przywróci Królestwo Izraela, że tu będzie wielki wjazd triumfalny Mesjasza na złotym koniu. A on obmywał nogi uczniom. Niektórzy mówią, że to był moment, w którym Judas zwątpił. Jak zobaczył, jak on obmywa nogi. Nie, no to już jest nie do przyjęcia. Mesjasz nogi obmywa? Nie do przyjęcia. Mam ochotę się już położyć właśnie. Nie dam rady. Proszę zwrócić uwagę, że trzy są takie dramatyczne stacje na drodze krzyżowej, kiedy Jezus wstaje. Już jako człowiek miał ochotę powiedzieć, a niech mnie biją, niech mnie zakatują tutaj, już lepiej zginąć, niż nieść ten krzyż. A on trzy razy wstawał. Trzy razy. Czyli to jest, że coś się powtarza trzy razy, to jest bardzo ważne. W Piśmie Świętym jest mało stron do zapisania. Tam pojawiają się tylko rzeczy bardzo ważne, nieważne. I tam się pojawia to, co Piotr się uczył od Jezusa. Wstać, chociaż w sytuacji beznadziejnej. I wołał do Jezusa, ratuj mnie, mistrzu. To była ta bezradność, która była błogosławioną bezradnością. To jest klucz do świętości. Umieć przeprosić, wycofać się, przyznać do błędu, bo bitwa idzie między pychą a pokorą. Między pychą a pokorą. I człowiek pyszny nie wróci. Człowiek pyszny wejdzie na ring tylko wtedy, kiedy wie, że wygra walkę. Kiedy są najmniejsze podejrzenia, że walki nie wygra, to on nie wchodzi. On się wytłumaczy tym czy tym, że to nie jest dla niego żadna atrakcja, natomiast człowiek pokorny musi się liczyć z tym, że przegra, skompromituje się, a jednak będzie wstawał dalej. Na Twoje słowo wezmę i jeszcze raz zarzucę sieci. Na Twoje słowo jeszcze raz wstanę. Beznadzieja mnie ogarnia, ale zrobię to, bo Ty tak kazałeś. Zachęcam Państwa do wrzucenia sobie na wyszukiwarki włoski komentator sportowy i zobaczycie człowieka, który, przepraszam za słowo, wariuje ze szczęścia, który ma ekstazę szczęścia tutaj na ziemi. To jest coś nieprawdopodobnego. On już nie ma siły się cieszyć, biedak. Tak się wyeksploatował. A najpierw było smutno, bo drużyna jego przegrywała. A potem jest, jeszcze ja, proszę Państwa, sobie myślę, popatrzcie na sceny piłkarskie. Teraz zawodników rezerwowych, działaczy i trenerów sadza się w takiej małej piwnicy. Oni są troszeczkę niżej poziomu murawy. Jak strzelą bramkę, jak oni lecą do góry, ręce pierw wyciągają do góry, potem wszyscy krzyczą gol. To jest fantastyczne, jak 10-15 facetów nagle chce pofrunąć. Oni chcą pofrunąć. Jak strzelą bramkę, kibice pokazują swoją siłę, zaciskają pięści, krzyczą, ściskają się, tryska z nich po prostu niesamowita energia. To są te sfery, których... Oczywiście religia nie będzie polegała na tym, że będziemy tak skakać, chociaż może trochę więcej by się przydało. Natomiast kwestia tego konfrontacji z drobiazgiem. Najpiękniejszy moment, jaki jeden mężczyzna opisał w swoim życiu, to kiedy poszedł z ojcem na mecz i zaczęło padać. I ojciec rozpiął marynarkę. Marynarka była szeroka, objął swojego syna, zapiął marynarkę i tak we dwóch siedzieli na tym meczu. Ten pan potem pisał, nigdy w życiu żadne samochody, żadne kariery, żadne dyplomy nie przebiły tego poczucia ciepła, które biło do ojca, jak siedzieliśmy w tej jednej marynarce. No i to jest świętość.
To była archiwalna rozmowa z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz od 2 lat nieobecny wśród nas, ale wciąż ukazują się książki, które sięgają do jego wizji świata, Boga, człowieka. Wydawnictwo Znak przygotowało nową pozycję pod tytułem Słowa, z którymi was zostawiłem. Jej redaktora, Adama Gutkowskiego, zapytałam o to, czy znał osobiście księdza Piotra, czy kiedyś go spotkał, jakie jest jego wspomnienie.
Miałem tę przyjemność poznać księdza osobiście. Miałem też taką przyjemność pracować z nim nad jego ostatnią książką, ostatnią, nad którą tak naprawdę pracował. Tak naprawdę na 2 tygodnie przed tym, jak w Polsce została ogłoszona ta pandemia, wszystko zamknięte, ja jeszcze siedziałem z księdzem Pawlukiewiczem u niego na plebanii i tam obgadywaliśmy ostatnie zmiany w książce. No i tak naprawdę ledwo zaczęła się pandemia, w sensie ledwo nas zamknęli, a tu się przyszła informacja o tym, że ksiądz Pawlukiewicz nie żyje. Także miałem tę przyjemność poznać go przy pierwszej książce, którą robiliśmy w Znaku, właśnie z księdzem, czyli przy książce Wstań, za którą on zresztą został nagrodzony, bo te jego książki były i są ciągle dla Polaków, zwłaszcza młodych Polaków, jakimś takim drogowskazem. I właśnie to zostało docenione 3 lata już temu przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich i razem mieliśmy też tę przyjemność odbierać nagrodę właśnie dla niego i też dla wydawnictwa. Potem mieliśmy tę przyjemność, ja miałem tę przyjemność, nie wiem, czy dla niego to też była przyjemność, ale dla mnie na pewno właśnie pracować razem nad jego książką, tą Księża na Księżyc, która była wydana już po jego śmierci, no ale to była naprawdę ostatnia książka, nad którą pracował, zanim zmarł. On był bardzo zmieniony przez chorobę na tym ostatnim momencie swojego życia, więc to na pewno trzeba brać pod uwagę, ale był bardzo taki otwarty i bardzo chciał pomóc człowiekowi. Ja pamiętam, że tak naprawdę ledwo się poznaliśmy przy tej pracy nad tą pierwszą książką i ja pojechałem obgadywać tę drugą z nim. Miałem jakąś sprawę do wytłumaczenia z nim, chciałem się coś dogadać i nie mogłem się do niego dodzwonić. I byłem akurat w Warszawie, załatwiając tam inne jakieś sprawy i stwierdziłem, że skoro mam jeszcze trochę czasu do pociągu, to pójdę po prostu na plebanie, zapukam do drzwi, a będzie u siebie i mi otworzy. Faktycznie otworzył, pogadaliśmy chwilę, po czym się spytał, czy potrafię podłączyć drukarkę. Ja się nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi, jaką drukarkę, o co chodzi. I zaprosił mnie do siebie, do mieszkania i okazało się, że po prostu malowali mu w pokoju jacyś znajomi, nie wiem, czy jakaś młodzież. Niemniej pomalowali mu w pokoju, on miał bardzo dużo sprzętu, bo był takim ogromnym pasjonatą muzyki i filmów. No na ścianie miał głośniki, jakiś cały taki sprzęt, dobry audio. Prosił, tak naprawdę to nie chodziło o drukarkę też, ale chodziło o podpięcie tego wszystkiego. Mnie to zdecydowanie przerosło, bo tych kabli było za dużo. Ale właśnie bardzo miło wspominam tę rozmowę z nim, bo ona była taka luźna. On po prostu opowiadał też o jakichś swoich problemach, właśnie z tą postępującą też chorobą. Bardzo się cieszył, bo zaczynał nową terapię, którą miał nadzieję, że uda mu się wyjść z Parkinsona, bo to mówimy o chorobie Parkinsona. Miał nadzieję, że uda mu się zatrzymać tą chorobę, może nawet właśnie z niej wyjść. I to była dla niego taka ogromna radość. Więc był człowiekiem bardzo otwartym, bardzo nastawionym na drugiego człowieka, bardzo chętnym, żeby tego drugiego człowieka poznać.
Jaki był przewodni zamysł, którym kierował się pan, kompletując ten zbiór tekstów? Skąd akurat taki wybór?
Ksiądz Pawlukiewicz poruszał konkretne tematy w swoich różnych kazaniach, konferencjach. On bardzo się koncentrował na miłości, na bliskości, w ogóle relacjach damsko-męskich, też na kwestii seksualności. Starałem się zrobić tak, żeby z każdej z tych przestrzeni wybrać jeden tekst, który będzie w jakiś sposób pokazywał w całości właśnie to, o czym chciał ksiądz Pawlukiewicz na ten temat powiedzieć. Te teksty w moim uznaniu to są najlepsze teksty w każdym z tych obszarów. Oczywiście każdy z nas może mieć trochę inne zdanie na ten temat, bo inne rzeczy do nas też trafiają, bo akurat jeżeli chodzi o właśnie te kwestie takie duchowe, czyli konferencje, kazania, no jest tak, że każdy z nas ma co innego przeżywa i inne treści do niego trafiają, prawda? Więc to jest gdzieś tam mój wybór, ale jakby mam też takie poczucie, no bo też inni ludzie nawet u nas w wydawnictwie to czytali, że to jest jednak jest gdzieś tam uniwersalne te kwestie, które przekazują. Także mamy tutaj 8 rozdziałów i każdy z nich jest poświęcony innemu zagadnieniu. Każdy jest to właśnie jakąś formą takiego wyboru najbardziej reprezentacyjnych treści.
Ksiądz Piotr Pawlukiewicz był jednym z księży, na którego konferencje przychodziły tłumy, żeby posłuchać, czegoś dowiedzieć się, nauczyć. Czy zdaniem pana ksiądz Piotr nie był jednym z ostatnich, który tak porywał wiernych?
Faktycznie się zgodzę, że to może być jeden z ostatnich, ale też jeden z pierwszych. I to jest ten fenomen właśnie. Jeden z ostatnich, myślę teraz na przykład o ojcu Szustaku, który też gromadzi ogromne tłumy w kościołach, więc to jest ciągle tak, że są tacy ludzie, którzy potrafią zgromadzić wiernych, chcących słuchać jakichś konferencji takich duchowych. Natomiast to też trzeba podkreślić, że ojciec Szustak też bardzo mocno mówi, jakby podkreśla wagę tego, kim był ksiądz Pawlukiewicz. On się powołuje nawet na jakieś konkretne wypowiedzi, konkretne kazania, przywołuje je. A myślę, że właśnie, jeżeli chodzi o księdza Pawlukiewicza, to jest to, że on był pierwszy. On był pierwszym, który chciał wyjść bardzo do ludzi w całej Polsce. Stał się bardzo popularny też przez sposób, w jaki mówił. To, że jego te kazania były wypełnione przykładami z naszego życia. On się powoływał na literaturę, on nawiązywał do filmów. On właśnie przedstawiał proste historie, które mogły się wydarzyć każdemu z nas. I to jest coś, co tak naprawdę ludzi przyciągało, bo słuchając go, nie mieli poczucia, że jest to ksiądz, który gdzieś z ambony głosi jakieś płomienne słowa, ale tak naprawdę dotyka jakichś spraw duchowych, o których tak naprawdę mało wiemy i które nie są normalnym naszym udziałem w ciągu dnia. Ksiądz Pawlukiewicz właśnie potrafił powiedzieć o tych wielkich rzeczach w taki sposób, że stawały się nam bliskie. I myślę, że to jest właśnie klucz do tego, że stał się tak popularny. I to jest ten też klucz, z którego korzystają właśnie ci popularni kaznodzieje dzisiaj.
Na czym polegał fenomen kaznodziejski księdza Piotra?
On był na pewno ogromnym specjalistą od homiletyki, prawda? Czyli umiejętności właśnie takiego przemawiania, głoszenia kazań. Bo tu to naprawdę trudno byłoby znaleźć kogoś, kto mógłby mu dorównać. On też uczył księży w Warszawie właśnie tego, to on był tam wykładowcą, on uczył homiletyki. Ja pomyślałem jeszcze o jednej rzeczy, że właśnie te jego kazania, pomimo tego, że bardzo często minęło od nich nawet 20 lat, od tych, które tak naprawdę mamy nagrane i które możemy dzisiaj w jakiejś formie książkowej wydawać, też dlatego, że właśnie pod koniec życia przez chorobę, ksiądz Pawlukiewicz się trochę wycofał z takiego bardzo bogatego życia kaznodziejskiego. Ale pomimo tego, że minęło te 20 lat, one są bardzo aktualne. Naprawdę bardzo aktualne. Oczywiście niektóre przykłady są już jakieś gdzieś tam trochę się zestarzały, bo nowością nie jest Matrix w kinach, o którym na przykład mówi ksiądz Pawlukiewicz, ale jednak to są właśnie takie rzeczy, które wszyscy znamy, bo on się powołuje naprawdę na klasykę i jesteśmy dzięki temu w stanie zrozumieć, o co mu chodziło i zobaczyć, że to jest ciągle aktualne, że to, co on powiedział 20 lat temu, my możemy wprowadzić w nasze życie i to życie dzięki tym jego radom zmieniać. Więc myślę, że dlatego też te książki jego ciągle są popularne, bo my odkrywamy prawdy, których nie usłyszymy w kościele, bo księża są znudzeni, bo księżom się nie chce. Ciągną przykłady, czy nawet właśnie kazania jeden do jeden z internetu. On był człowiekiem, który żył w czasach, może to jest właśnie kwestia czasów, że nie było tego internetu jeszcze, przynajmniej nie w takiej formie, żeby mógł czerpać gotowe przykłady i naprawdę musiał po prostu je wymyślić sam, prawda? Więc ta uniwersalność, to, że my możemy z tego czerpać, myślę, że to jest właśnie taki klucz do tego, że ciągle jest zainteresowanie księdzem Pawlukiewiczem.
Jeżeli chcą państwo w ten niepewny czas sięgnąć po książkę, która da nadzieję i trochę pokrzepi w tych dramatycznych czasach, to polecam słowa, z którymi was zostawiłem, księdza Piotra Pawlukiewicza. Proszę pisać kultura@radiokrakow.pl. Duchowe Koło Kultury, słowa, z którymi was zostawiłem, księdza Pawlukiewicza. To nowa książka krakowskiego znaku, wpisująca się w ten trudny czas. A ponieważ jest to Duchowe Koło Kultury, zapytałam redaktora książki Adama Gutkowskiego, co sądził Pawlukiewicz o dbaniu o życie duchowe? Czy koncentrował się na powinności, odpowiedzialności, czy może motywacjach bardziej związanych właśnie z emocjami?
Bardziej to pierwsze, czyli bardziej takie racjonalne podejście. W ogóle przeżywanie wiary emocjonalnie sprawia, że jest ona trochę niedojrzała. Jeżeli się skupimy tylko na emocjach, to co się stanie, jeżeli tych emocji w nas zabraknie? On się tam przywoływał różne przykłady, no i takim chyba najbardziej znamiennym przykładem jest właśnie Święta Matka Teresa, która w swoim tam dzienniku pisała, ona nie czuła Pana Boga w ogóle przez całe lata. Nie czuła Jego obecności, nie miała takiej pewności, że istnieje, prawda, żyła w takiej niewiedzy, niepewności, a mimo to każdego dnia robiła coś dla Niego. Więc ksiądz Pawlukiewicz właśnie taką postawę bardzo aprobuje i właśnie mówi o tym, że nasza duchowość i w ogóle nasze podejście do wiary, do religii, to jest jakaś kwestia odpowiedzialności i też decyzji, bo osoby, które są wierzące, one po prostu, i są wierzące tak świadomie, one muszą podjąć decyzję, one muszą zadecydować, że chcą. Będą się starać, właśnie będą podchodzić odpowiedzialnie, będą te powinności jakieś konkretne każdego dnia spełniać. I właśnie o takim podejściu ksiądz Pawłukiewicz też mówił. On też mówił, podkreślał to bardzo często, że są święci na świecie, ale nie każdy z nas jest święty i nasza droga będzie wyboista i nasza droga będzie zawiła. Będziemy zmieniać ścieżki, będziemy czasami błądzić i to jest normalne, ale nie możemy się na tej drodze i w takich momentach, kiedy jest trudniej poddawać.
Jaki model rodzicielstwa był bliski księdzu Pawłukiewiczowi? Na czym jego zdaniem opierała się relacja rodziców z dzieckiem?
On mówił o takiej przyjaźni pomiędzy rodzicem a dzieckiem, to jednak bardzo mocno podkreślał to, że rodzic jest rodzicem, a dziecko jest dzieckiem. Że jest tu jakaś jednak forma takiej zależności, takiego podporządkowania się i że ono powinno istnieć. Nie mówił o takiej przyjaźni na zasadzie kumpelstwa jakiegoś. Nawet w tej książce, w słowach, z którymi was zostawiam, w tej nowej, jest fragment, w którym on opowiada o ministrancie, który służył do mszy w jego parafii i o tym, jak po mszy ten chłopak podszedł do mamy swojej i powiedział, że pójdzie z kolegami gdzieś tam, nie, tak czy inaczej nie wraca do domu i właśnie powiedział jej po imieniu. Nie powiedział jej mamo, coś tam, tylko nazwał ją tam, nie wiem, Beata powiedzmy. I ksiądz Pawłukiewicz właśnie mówił, że widział na twarzy tej pani, że ona jest taka dumna z tego, że jest taka nowoczesna i tak naprawdę w całej swojej wypowiedzi później właśnie pokazywał, że to nie jest dobra postawa, że właśnie jest ta linia pewnego podporządkowania, też szacunku, prawda, dla rodziców, że my nie możemy gdzieś tego zatracić, bo gdzieś zatraci się cała taka struktura społeczna, jaką tworzymy, prawda? Więc z jednej strony jak najbardziej przyjaźń, jak najbardziej otwartość, on też nawet namawiał do tego, że jeżeli widzimy, że nasi rodzice w jakiś sposób popełniają błędy, nawet jak jesteśmy teraz już dorośli, ale widzimy, że nasi rodzice gdzieś tam błądzą, to żeby im o tym powiedzieć, zwrócić uwagę. Więc to nie jest też tak, że on mówił, że rodzic to jest twój władca i masz się podporządkować. Stawiał granice i robił to tak bardzo przemyślanie. Dużo słyszał od różnych ludzi o jakichś ich problemach właśnie na linii rodzice-dzieci i że ta jego wypowiedź właśnie była tutaj zbudowana na podstawie tego, że on miał pojęcie, jakie ludzie mają problemy i z czego one wynikają. I myślę, że właśnie widział to, że to jest ten problem zaburzenia takiej relacji, że jednak rodzic powinien być rodzicem, powinien w jakiś sposób, oczywiście powinien się opiekować dzieckiem, ale też sprawować nad nim jakąś kontrolę.
Jakie słowa kierował Pawłukiewicz do osób pogrążonych w rozpaczy, samotności, depresji?
Ksiądz Pawłukiewicz, kiedy spotykał się z osobami, które są w rozpaczy, samotności, depresji jakiejś, on mówił im, żeby nie utknęły tam, żeby starały się działać i z tego wyjść. On też przywołuje, zresztą właśnie w ostatniej książce, tej nowej, słowa, z którymi was zostawiam, on przywołuje tam historię, biblijną historię uczniów zmierzających do Emaus. I on opowiada tam o tym, że ci uczniowie uciekali z Jerozolimy, z miejsca, w którym dokonała się tak naprawdę jakby ten szczyt historii zbawienia. I oni stamtąd uciekają, oni nie chcą tam być, pomimo tego, że tam się dzieją ogromne rzeczy. Oni po drodze spotykają Jezusa, orientują się, że to jest on, po tam dłuższej chwili oczywiście. Ksiądz Pawłukiewicz podkreśla, że oni od razu, jak się zorientowali, że to był Chrystus, zawrócili i poszli do Jerozolimy. Nie, pomimo tego, że już był wieczór. Nie poszli do tego Emaus, do którego mieli już blisko. Nie spędzili tam nocy i dopiero na następny dzień wrócili, tylko od razu wrócili do niego. I to jest trochę też rada, którą ksiądz Pawłukiewicz chce przekazać nam. Czyli w momencie, w którym my właśnie znajdziemy się w miejscu, w którym jest nam źle, to żebyśmy biegli do Chrystusa, żebyśmy starali się do Niego wejść. Oczywiście to nie będzie proste. Oczywiście będzie nam po pierwsze nie będzie się chciało, po drugie będziemy mieli poczucie beznadziei, tego, że to nic nie da. I wiemy, że tak będzie. Ale jednak ksiądz mówi, że jeżeli nie będziemy próbowali, no to na pewno nam się nie uda. Że ta próba jest nam potrzebna, bo to bliskość właśnie z Jezusem, z Chrystusem, oczywiście to są słowa księdza, prawda? Więc to jest droga wiary. Więc jeżeli będziemy z Nim i będziemy starali się być blisko Niego, to oczywiście wtedy istnieje szansa, że uda nam się po prostu z tymi ciemnymi miejscami w naszym życiu wygrać.
Jakie przesłanie wyłania się z tej książki, z którym ksiądz Pawłukiewicz nas po prostu zostawia?
Takim głównym przesłaniem księdza Pawłukiewicza było to, żeby pamiętać o tym, że do nieba nie prowadzi autostrada, tylko że ta droga jest właśnie wyboista, jest kręta, może się na niej wydarzyć bardzo dużo rzeczy. I po pierwsze musimy sobie na to pozwolić i się zgodzić, że tak będzie, a nie poddawać się w momencie, w którym zaczniemy się potykać, bo nam się wydaje, że tak jak święci będziemy podążać do nieba. On też bardzo podkreślał to, że Kościół trochę nam jakby zaburza właśnie takie myślenie o tym, pokazując świętych jako ludzi bez skazy. Ludzi, którzy w jakimś uniesieniu gdzieś tam są, klęczą, modlą się i tak dalej, a my tacy nie jesteśmy. Bo gdyby nam Kościół pokazywał świętych takich, jakimi oni byli naprawdę, tak? W książce jest przywołana postać świętego Stanisława Kostki, który uciekał z domu, bo chciał się właśnie dostać do Rzymu, tam wstąpić do zakonu, kiedy musiał na piechotę przeszedł ogromną część całej Europy, prawda? To nie był jakiś wymuskany chłopiec, tak jak go widzimy na rzeźbach w kościele, tylko to był taki nastolatek z krwi i kości, który nie bał się tego, że na drogach może spotkać jakichś rozbójników, no bo to były takie czasy, prawda? To tam był XVI wiek, jeżeli dobrze pamiętam. Więc to jest jego taki przykład świętości i tego, jacy my powinniśmy być w naszym życiu. Jeżeli mamy znaleźć jakieś główne przesłanie księdza, to myślę, że w każdej z tych płaszczyzn, które on okazuje, o których najczęściej mówił, w każdej z tych płaszczyzn musimy mieć świadomość, że ta droga wiary do Boga nie będzie prosta. Ona będzie zawiła, ona będzie trudna, ona będzie wymagająca, ale jeżeli wierzymy, jeżeli chcemy osiągnąć zbawienie, to po prostu musimy się na te wymagania i na te trudy zdobyć.
Ksiądz Pawlukiewicz odszedł 2 lata temu. Co dziś powiedziałby o polskim kościele i jakie zająłby stanowisko wobec postępującej laicyzacji? Gdzie widziałby drogi wyjścia z kryzysu?
Tu przede wszystkim chodzi właśnie o tę dojrzałość. Ksiądz Pawlukiewicz bardzo mówił o tym, że tę dojrzałość trzeba też budować samemu. Czyli wspólnoty są świetne, bo pomagają nam pewną duchowość zbudować, ale potem trzeba sobie potrafić z tą duchowością poradzić samemu i myślę, że na to bardzo, bardzo ksiądz Pawlukiewicz by stawiał. On chciałby też właśnie, żeby tę dojrzałość sobie budować. Trudno mi jest powiedzieć, w jaki sposób. On na pewno chciałby, żeby księża mówili tak jak on. W sensie, żeby potrafili tak zjednywać ludzi, to jedna kwestia, ale druga też kwestia, żeby podkreślali właśnie te rzeczy. Bo tu nie chodzi o grzmienie z ambony i mówienie, co jest złe. Podstawowym problemem Kościoła jest to, że właśnie on nie uczy ludzi dojrzałej wiary. Wiara ludzi wierzących jest po prostu niedojrzała i w momencie, w którym ona zderzyła się z ogromnym takim kryzysem też wizerunkowym Kościoła dzisiaj, ona po prostu tego nie wytrzymała. Bo to nie była, ludzie przestali wierzyć, bo ludzie Kościoła dopuścili się strasznych rzeczy. Tylko, że tak naprawdę wiara polega na zaufaniu Chrystusowi, a nie ludziom Kościoła. Więc ludzie Kościoła od wieków popełniali błędy, bo mieliśmy krucjaty, mieliśmy jakieś palenie na stosie nawet. Takie standardowe przykłady, które przeciwnicy przywołują. I to były błędy ludzi. To na pewno nie były błędy Boga. To, że ludzie wypatrzyli jego nauczanie, nie znaczy, że on sam jest zły. I dzisiaj dzieje się dokładnie to samo. Tylko jeżeli czyjaś wiara jest niedojrzała, jest zbudowana na takich lichych fundamentach, no to on nie potrafi sobie z tym poradzić. Ja to świetnie rozumiem, że po prostu coś się w życiu wali i trudno sobie gdzieś to potem na nowo poukładać. Tylko, że to też nie jest wina tych ludzi, bo te liche fundamenty, na których zbudowali swoją wiarę, to nie jest jakieś ich zaniedbanie, tylko to jest zaniedbanie właśnie Kościoła, katechetów, nie w znaczeniu konkretnych ludzi, księdza Marka jakiegoś tam, tylko po prostu właśnie całej instytucji, że to po prostu było źle poprowadzone. No i teraz albo Kościół coś z tym zrobi i spróbuje działać inaczej, uda mu się złapać przynajmniej część tych ludzi, którzy są gdzieś ciągle blisko i którzy będą chcieli żyć dojrzałą wiarą, bo są tacy ludzie. Albo no, będzie działał tak, jak ciągle działa, no i po prostu ludzie będą dalej odpływać.
O książce Słowa, z którymi was zostawiłem, rozmawiałam z państwa i moim gościem Adamem Gutkowskim, który przygotował ją do publikacji. Jeżeli mają państwo ochotę na tą lekturę, to zachęcam. kultura@radiokrakow.pl. Proszę pisać. To lektura krzepiąca w tym trudnym czasie. Za uwagę dziękuję już. Anna Łoś. Dobranoc.